Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dziękuję. Dobrze tutaj być znowu pośród was. Troszeczkę ludzie z Wrocławia nie mogli nadziwić się, dlaczego specjalnie przyjeżdżam na niedzielę. Na niedzielę, bo wczoraj o 22 przyjechałem, dzisiaj po obiedzie już wracam. Ja mówię, ale tak samo było wcześniej, mówię, kiedy mieszkałem tutaj, jeździłem raz w miesiącu do Wrocławia mówić kazania, więc teraz mała zamiana. Kiedy modliłem się, zastanawiałem się nad słowem, jakim się podzielić. Jest jedno słowo, które od jakiegoś czasu długo za mną chodzi. Przekaz jest bardzo prosty. Słowo też jest bardzo, można powiedzieć, bardzo proste, tylko że wprowadzenie tego w życie jest bardzo trudne. Wymaga troszeczkę wysiłku, trochę pracy, ale chciałbym, abyśmy otworzyli 5 Księgę Mojżeszową, 27 rozdział. 27 rozdział. Zanim zacznę przeczytać, chciałbym powiedzieć, że fragment, który będziemy czytać, jest fragmentem, który tak jakby stawia nas przed pewnymi wyzwaniami, przed pewnymi decyzjami, które nie są łatwe, są bardzo trudne. Ale z kolei też tutaj, w tym fragmencie, są pewne obietnice, co się stanie, jakie będzie Boże błogosławieństwo, jeżeli rzeczywiście posłuchamy, czy wybierzemy Pana Boga. I chciałbym czytać od wersetu 11. Krótki wstęp do tego fragmentu. Jest to moment, gdzie Bóg mówi do Mojżesza, że kiedy wejdą do tej ziemi obiecanej, tam są dwie góry, Ebal i Gerizim, i ludzie, te plemiona mają podzielić się na dwie grupy. 6 plemion stanie na jednej górze i 6 plemion stanie na drugiej górze. Ci, co stoją na górze Ebal, będą mówili słowa przekleństwa, a ci, co stoją na górze Gerizim, mają mówić słowa błogosławieństwa. 5 Mojżeszowa, 27 rozdział, od 11 wersetu. W tym dniu dał Mojżesz ludowi taki rozkaz. Gdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, ażeby błogosławić ludowi Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Józef i Beniamin. Na górze Ebal zaś staną, ażeby przeklinać Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali. I odezwą się Lewici i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu, a cały lud odezwie się i powie amen. Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto przesuwa granice swego bliźniego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę płaszcza swego ojca, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić, a cały lud powie amen. I teraz 28 rozdział od 1 do 14. Słowa błogosławieństwa. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz w polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła, miot Twojej rogacizny, przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie, jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a 7 drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Ciebie Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twojego bydła, w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię we właściwym czasie i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nigdy nie będziesz pożyczał. I uczyni Ciebie Pan głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnych z tych słów, które ja wam dziś nakazuję, po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Kiedy przyjrzymy się tym dwóm fragmentom z 27 rozdziału i z 28, jest jedna bardzo charakterystyczna rzecz, że słowa przekleństwa i słów błogosławieństwa jest po tyle samo, jest po 12. Po 12. Teraz krótko powiedzmy troszeczkę o górze Garizim i Ebal. To są dwie góry, jedna jest troszeczkę wyższa od tamtej, góra Ebal, z której Izraelici mieli przeklinać, jest dużo niższa od tej góry, gdzie były wypowiadane słowa błogosławieństwa. I kiedy prześledzimy te wszystkie słowa przekleństwa, możemy zauważyć, i gdybyśmy je może mieli scharakteryzować, każdy werset jednym słowem, okaże się, że w tych 12 gdzieś przekleństwach, które są wypowiadane, można zauważyć wszelakie problemy i rzeczy, z którymi ludzie się borykają. Są to też kwestie uzależnienia, jest to i pornografia, i też nieposłuszeństwo, i kłanianie się innym bogom i tak dalej, dlatego że ten fragment później jest troszeczkę rozwinięty w skutkach nieposłuszeństwa. Kiedy czytamy 28 rozdział od 15 wersetu dalej, mam jakby rozwinięcie tych słów przekleństwa. Jakie są skutki tego, że ktoś będzie przeklęty? I tego jest bardzo dużo. Tego jest bardzo dużo. I kiedybyśmy mieli scharakteryzować te wszystkie wersety, to może się okaże się, że to są wszystkie problemy, z jakimi my się na co dzień spotykamy. Tylko przerażające właśnie jest to, że spotykamy się z tymi problemami i przeważnie zaczynamy wchodzić w te problemy. I o tym właśnie chciałbym powiedzieć, że często jest tak, że kiedy mamy do wyboru gdzieś te dwie góry, górę Ebal i górę Garizim, nie wiadomo dlaczego za każdym razem, kiedy pojawia się trudność, kiedy pojawia się problem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest ta jedna góra niższa, druga jest ta wysoka. Jesteśmy gdzieś właśnie w tej dolinie, pomiędzy tymi górami, gdzie spotykają nas problemy, pewne troski i zamiast szukać rozwiązania, szukać wyjścia na górze Garizim, gdzie jest błogosławieństwo, patrzymy, że jest druga góra, ale ona jest niższa i łatwiej na nią wejść. I często jest tak, że podejmujemy działanie zupełnie odwrotne. Ja wchodzę na tą drugą górę i zaczynamy wdrapywać się na górę Ebal, zaczynamy wdrapywać się na górę, gdzie rzeczywiście nie ma nic zupełnie dobrego. I kiedy jesteśmy na tej górze, nagle okazuje się, że to jest wszystko, co jesteśmy w stanie tylko osiągnąć. Nagle okazuje się, że stojąc na tej górze, widzimy naprzeciwko zupełnie inną górę, górę błogosławieństwa i widzimy, że ludzie na tej górze doświadczają Bożego błogosławieństwa. I widzimy, że ludzie rzeczywiście doświadczają Bożego dotyku, ale czasami jest tak, że pycha nam nie pozwala do tego, żeby przyznać się do tego błędu. Pycha przeważnie nie pozwala nam zejść z tej góry Ebal do tej doliny i zacząć wspinaczkę od nowa na górę gdzieś błogosławieństwa. Nie ma co ukrywać, że chodzenie za Jezusem czy naśladowanie Go codziennie nie jest łatwe, bo codziennie są jakieś wyzwania, codziennie trzeba podejmować naprawdę trudne decyzje. Kiedy jesteś w pracy, kiedy koledzy rozmawiają na jeden temat, który Ciebie w ogóle nie interesuje i wiesz, że jest grzechem, to jaką decyzję podjąć? Czy nagle wstać od stołu i pójść gdzie indziej i w ten sposób pomyśleć sobie, i w ten sposób koledzy pomyślą, a ten się znowu wyłamuje, a ten znowu jest jakiś inny. Czy może zostać, ale przez to, że zostaniemy, akceptujemy tą daną sytuację, ten dany temat, na który koledzy gdzieś rozmawiają. I to jest bardzo trudne, podejmować codziennie takie decyzje. Ale tu są pewne słowa błogosławieństwa. Bóg mówi, że, może tak powiem tak, jakie jest znaczenie góry Ebal i góry Garizim. Ebal, takie wolne czy luźne tłumaczenie, jest to jakby odcinanie, oznacza odcinanie, że człowiek przeklęty to jest ten, który będzie odcinany, a góra Garizim to z kolei to jest, gdyby dosłownie przetłumaczyć, jest to odsłonięta góra, skała, coś utwierdzonego. I w momencie, kiedy rzeczywiście stoisz na tej górze, Bóg tak jakby, twój fundament zostaje jakby umocowany właśnie na tej górze, jesteś utwierdzony. że kiedy doświadczasz tego Bożego błogosławieństwa, to to rzeczywiście będzie widoczne. Jest napisane też w Nowym Testamencie, że ja jestem światłością świata, nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Kiedy jesteś na tej właściwej górze, możesz być przekonany o tym, że to błogosławieństwo będzie widoczne dla innych. I ludzie będą tego chcieli. Tylko to od nas zależy, na którą górę my będziemy, na którą górę będziemy wchodzić. Najgorsze jest to, że kiedy stoisz na tej górze, wyobraźcie sobie, że jedziecie w góry. Że jedziecie w góry i postanawiacie sobie zdobywać te pośrednie szczyty. Te pośrednie, niskie szczyty. I zdobywacie te szczyty, ale jedyne, co widzicie na tym szczycie, to góry, które są jeszcze wyższe od was. Że nie ma tak naprawdę żadnego pola widzenia większego niż same góry. Gdyby przyrównać to do problemów, to tak naprawdę nie widzisz nic poza resztą problemów. W momencie, kiedy zdobywasz najwyższy szczyt, zaczynasz patrzeć na wszystkie rzeczy z góry. Nagle okazuje się, że masz jakiś dystans do tego wszystkiego. Nagle okazuje się, że twoje pole widzenia zupełnie jest zwiększone, że ty nie widzisz tylko góry, które są przed tobą, ale widzisz coś dalej, widzisz jakąś Bożą obietnicę, widzisz gdzieś tą ziemię obiecaną, którą Bóg ma dla ciebie. Ale często jest tak, że my zostajemy na tej górze Ebal, dlatego że jest wygodnie. Dlatego, że dużo łatwiej jest na nią wejść. Dlatego, że ona nie wymaga żadnego wysiłku. Dlatego, że ona nie wymaga tego, żeby rzeczywiście ukorzyć się przed Panem Bogiem. Nie wymaga tego, aby zmienić coś w swoim życiu. Jest dużo łatwiej. I kiedy tak czytałem ten fragment, o Bożych błogosławieństwach, pomyślałem sobie, na pewno jak czytałem, myśleliście sobie, że to są wspaniałe rzeczy, które Bóg ma dla człowieka przygotowane. No kto by nie chciał, aby w jego domu zawsze było coś do jedzenia? Kto by nie chciał, aby Bóg za każdym razem błogosławił? Kto by nie chciał, aby rzeczywiście za każdym razem, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi trudność, było uzdrowienie? Kto by nie chciał, aby rzeczywiście mieć tyle, żeby innym pożyczać, a samemu od nikogo nie pożyczać? Kto by nie chciał rzeczywiście niesamowitego Bożego błogosławieństwa w postaci dzieci, wnuków i tak dalej? Każdy by tego chciał. Każdy by chciał doświadczać tych dobrych rzeczy. Te rzeczy też można mieć na górze Ebal, ale korzeń tego wszystkiego jest zupełnie inny. Korzeń tego jest zupełnie inny. Nie będzie w tym żadnego Bożego błogosławieństwa. I kiedy czytałem o tej górze Ebal, tam są naprawdę trudne, ciężkie słowa. Zastanawiałem się, dlaczego Bóg poświęcił na 12 tych przekleństw, prawie połowę poświęcił na same grzechy seksualne. Grzechy seksualne. Gdybyśmy mieli policzyć, to chyba jest ich 5 albo 6. 5 albo 6. To mi pokazało, że to jest niesamowity problem. Że to jest bardzo duży problem. Że korzeniem niektórych problemów w naszym życiu są właśnie te grzechy seksualne, z którymi gdzieś ludzie się na co dzień zmagają. Nie ma co ukrywać, wszelkie media, wszystko, co jest nam dostępne w sklepach, czy w telewizji, jakkolwiek, wszystko jest przesycone właśnie tym grzechem, namawianiem do tego, że możesz z tego zakosztować, że to naprawdę jest dobre, że to naprawdę będzie przyjemne. Jak ktoś może ci powiedzieć, że to jest złe? Jak ktoś ci może powiedzieć, że sypianie z kimś na prawo, na lewo rzeczywiście jest złe, skoro to jest przyjemne? I ja nie dziwię się, że Bóg poświęcił prawie połowę tych przekleństw na grzechy seksualne, bo pokonując te grzechy seksualne, pokonując te 5 czy tam 6 tych grzechów, które tutaj jest, które są opisane, okazuje się, że jesteśmy uwolnieni z dużo więcej rzeczy, niż nam się wydaje. Nagle znika egoizm. Nagle okazuje się, że pycha znika. Nagle okazuje się, że rzeczywiście możemy mieć tą jedną, jedyną osobę na całe życie. Nagle okazuje się, że rzeczywiście wokół nas obracamy się wokół zupełnie innych ludzi. Nagle okazuje się, że rzeczywiście komuś zależy na nas. Nagle okazuje się, że ktoś na nas nie patrzy przez pryzmat tego, jak wyglądamy, ale to, co jest właśnie w naszym sercu. I kiedy zaczynamy myśleć nad tymi wszystkimi grzechami, które tutaj są wymienione, w 27 rozdziale, ja widzę w tym, że Bóg jakby, zobaczcie jedną rzecz, kiedy jest powiedziane o tej górze Ebal, że góra Ebal oznacza po prostu odcinanie, a góra Garizm oznacza utwierdzanie. Ja bym chciał być w tej grupie, która jest utwierdzana, która rzeczywiście ma ten swój korzeń na tej skale i nie musi bać się tego, że będzie odcięty. W Ewangelii Jana, dzisiaj był cytowany Ewangelii Jana, 15 ale rozdział, możemy sobie otworzyć. Ewangelia Jana 15. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie będziecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Kiedy czytałem ten fragment, pomyślałem o ostatnim nauczaniu, jakie miał tu brat Kmiecik, Tomasz Kmiecik, bo ktoś mi powiedział ostatnio Kmicic, nie wiem dlaczego, nie mogłem zapamiętać, Kmiecik, Kmicik, Kmicic, jakkolwiek, brat Kmiecik. Rozmawiałem z jedną z osobą tutaj z kościoła i miała ciekawe spostrzeżenie po jego nauczaniach. Powiedziała, że po raz pierwszy ktoś naprawdę dobrze wytłumaczył mi, czym tak naprawdę jest wiara i chodzenie w wierze. I kiedy pomyślałem o tym, co ta osoba powiedziała, stwierdziłem, że rzeczywiście nauczanie brata Tomasza Kmicika rzeczywiście takie było, że bardzo jasno gdzieś to wyjaśnił. I ja sobie wtedy pomyślałem i to nauczanie nie dawało mi spokoju, aż do wczoraj w nocy. Nie dawało mi spokoju, dlatego że pokazało mi, że my sami sobie cały czas rzucamy kłody pod nogi, mówiąc, że rzeczywiście nie damy rady. Że kiedy patrzymy na tą wielką górę, Garizim, myślimy sobie, nie, ja nie mam czasu na zdobywanie tej góry, ja nie mam czasu, aby rzeczywiście sięgać po to Boże błogosławieństwo, bo to wymaga jakiegoś wysiłku. Dla mnie jest łatwiej pójść na tą górę Ebal, ale ja wierzę w to, że kiedy rzeczywiście, tak jak tu jest napisane, że kiedy trwamy w Panu Bogu, kiedy słuchamy Jego słowa, kiedy wprowadzamy je do swojego życia, to nie ma takiej możliwości, kiedy przychodzi jakaś trudność, kiedy przychodzi jakiś problem, żebyśmy sobie z tym nie poradzili. Ale przeważnie, kiedy przychodzą trudności, myślimy sobie, nie, nie, to jest za trudne. Opuszczamy się z tej góry Garizim i zaczynamy wspinaczkę na górę Ebal, bo stwierdzimy, tutaj jest lepiej. Tutaj już ludzie się bawią. Tutaj ludzie się bawią. Tam rzeczywiście widać coś fantastycznego. Dopiero później, kiedy wchodzimy na tą górę, okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I przez Słowo Boże też jest, w Słowie Bożym też jest napisane, że Bóg nam nie daje większych rzeczy, których nie moglibyśmy w stanie udźwignąć. Nie da nam więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Więc kiedy przychodzi do ciebie problem, kiedy przychodzi jakaś troska, pomyśl sobie właśnie w taki sposób, że to jest takie coś, taka sytuacja, w której Bóg cię może postawił, albo chce wykorzystać do tego, aby ciebie postawić jeszcze wyżej. O, przepraszam. Postawić jeszcze wyżej, abyś zrobił jeszcze jeden większy krok na tą górę Garizim. Nie wycofał się, ale zrobił jeszcze jeden krok wyżej. I ja wiem, że to jest trudne. Kiedy modliłem się o to dzisiejsze słowo, mówię, Panie Boże, kiedy już wiedziałem, że które to będzie słowo, Panie Boże, mówię, przechlapane. Przechlapane, dlatego że, tak jak już wam kiedyś mówiłem, zawsze przychodzi do mnie próba, test tego, co sam powiedziałem w najbliższym tygodniu. I zastanawiałem się, czy w ogóle wychodzić i mówić, czy może wybrać coś innego, bardziej lżejszego, żeby łatwiej potem było przejść. Ale jeśli Bóg ci daje konkretny fragment Słowa Bożego, którym masz się podzielić, i nie mówię tylko o kazaniu, ale mówię o grupie domowej, czy między sobą, jakkolwiek, jeśli Bóg ci daje coś takiego, to znaczy, że Bóg chce w tobie coś utwierdzić. To znaczy, że tak jak ta góra Garizim oznacza utwierdzenie, takie ukorzenienie w skale, to Bóg właśnie chce ciebie ukorzenić w tej skale. Chcę, abyś ty zaczął doświadczać Bożego błogosławieństwa. W momencie, kiedy decydujesz się wycofanie z problemu, możesz liczyć na to, że z tej góry prędzej czy później zjedziesz, będziesz znowu w tej dolinie, znowu będzie ciężko i kiedy przyjdzie znowu trudność, wybierzesz tą drogę łatwiejszą, na której Bożego błogosławieństwa nie ma. I kiedy zacząłem analizować ten fragment, teraz muszę wrócić, z 5 Mojżeszowej, zauważyłem jedną rzecz, dokładnie to, że tam nie ma w tym fragmencie trzeciej góry. Nie ma w tym fragmencie trzeciej góry. A często jest tak, że my żyjemy w taki sposób, jakby ta trzecia góra istniała. Co mam na myśli, mówiąc o tej trzeciej górze? to, że myślimy sobie, że jest coś może pomiędzy. Że może oprócz tej szerokiej drogi i tej wąskiej jest jeszcze coś pomiędzy. Że wdrapujemy się może na tą górę Garizim, ale cały czas oczami chcemy sięgać na tą drugą górę, gdzie są właśnie przekleństwa. Chcemy sięgać wzrokiem na te rzeczy, które są przyjemne dla ciała. I często jest tak, że myślimy sobie, albo jak z kolegami z pracy rozmawiam, oni uważają, że większość uważa, że jest niewierzących. Jeden mówi, że jest niewierzący, nie wierzy w Boga, ale 10 przykazań to dla niego świętość. I z takimi ludźmi się naprawdę trudno rozmawia. No bo co masz mu powiedzieć? I on uważa, i tacy ludzie przeważnie uważają, że są właśnie na tej trzeciej górze. Że nie zaliczają się może do tych złych z góry tej Ebal, bo jednak nie dopuszczają się takich grzechów, ale z drugiej strony nie są na tej górze Garizim, nie wspinają się i myślą sobie, że jest coś neutralnego, że jest jakaś trzecia góra. Kiedy ja czytam ten cały fragment, widzę, że tej trzeciej góry nie ma. I często jest tak, że to nie tylko ludzie ze świata myślą w taki sposób, ale przeważnie jest to, że ludzie wierzący myślą w taki sposób, że jest ta trzecia góra. Nie chcą przyznać tego słowami, nie chcą rzeczywiście powiedzieć, że oni są na tej trzeciej górze, ale cały czas jakby sami próbują tą trzecią górę budować i myślą, że w ten sposób dojdą na sam szczyt góry Garizim i osiągną te wszystkie błogosławieństwa. Nie ma takiej możliwości. Albo wspinasz się na tą wyższą górę, gdzie doświadczysz Bożego błogosławieństwa i co krok Bóg będzie ciebie utwierdzał, będzie utwierdzał twoje kroki, albo będziesz wchodził na tą drugą górę, górę Ebal, gdzie twoje pole widzenia jest bardzo ograniczone i więcej nie zobaczysz Bożych obietnic. Bóg ma dla nas coś więcej niż przebywanie, niż budowanie tej trzeciej góry, którą my sami nieustannie, codziennie tworzymy. Nie ma takiej możliwości, aby być letnim. Nie ma takiej możliwości, aby być pomiędzy. Jak jeden brat z Kalisza, jak mieszkałem, powiedział mi, porówna to do chodzenia po chodniku. Mówi mi, możesz chodzić po chodniku, możesz chodzić też po trawniku, ale jak będziesz chciał iść tutaj i tutaj, zachować pewną stabilizację, ale z drugiej strony będzie ciągnął ciebie trawnik, bo jest miękko, to prędzej czy później wejdziesz na trawniku w niespodziankę. W niespodziankę. I bardzo dziwne porównanie, nawet zaśmiałem się z tego porównania, ale on mi pokazał, że przeważnie chrześcijanie właśnie w taki sam sposób chcą postępować, że chcą zachować jedno i drugie, że kiedy oddają swoje życie Panu Bogu, rzeczywiście na początku jest niesamowity zapał, jest bardzo gorący taki człowiek dla Pana Boga, ale w pewnym momencie przychodzą różne sytuacje, przychodzą różne pokuszenia, bo nie ma co ukrywać, pokusy zawsze będą przychodziły. Kiedy wdrapujesz się na tą górę Garizim, na tą Bożą górę, nie ma co ukrywać, ty z odległości widzisz, co tam się dzieje. Ty widzisz te wszystkie pokusy, widzisz, że tam ci już weszli na swoją górę, a ty jeszcze nie. I nagle zastanawiasz się, zaczynasz analizować. Tu zostało tyle drogi, ale tutaj, gdybym się opuścił i wszedł na tamtą, będzie dużo szybciej. I zaczynamy rezygnować z pewnych rzeczy. Schodzimy piętro niżej i cały czas udajemy, że wszystko w porządku. Jakby nie patrzeć, cały czas jesteśmy na tej górze właściwej, ale jesteśmy coraz niżej. I nagle przychodzi moment, jesteśmy na samym dnie i nagle pycha nam nie pozwala przyznać się, że coś jest nie tak i wchodzimy na tą drugą górę. Ja wierzę, że Bóg ma zupełnie coś innego dla nas. Obojętnie na jakim etapie ty jesteś tej góry, jak bardzo nisko czy wysoko, jakkolwiek, Bóg mówi, że za każdym razem jest w stanie ciebie utwierdzić ten krok, ten etap, na którym jesteś, ale musisz przyznać się do pewnych rzeczy i potem pójdziesz krok dalej i dalej będziesz się wspinał znowu na sam szczyt. Kiedy jest ten fragment z objawienia Jana, chyba trzeci rozdział, gdzie jest napisane, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, to wypluje ciebie ze swoich ust. Nawet ten fragment mówi o tym, jaka powinna być nasza postawa. Muszę sobie otworzyć ten fragment. Nie planowałem tego fragmentu na dzisiaj, ale chciałbym przytoczyć jedną rzecz, którą chyba kiedyś się dzieliłem. To jest list do zboru w Laodycei. Tak. I kiedyś patrzyłem na ten fragment w zupełnie inny sposób. Jest napisane, obyś był zimny albo gorący. Ja sobie pomyślałem, także jesteś letni, to wypluje ciebie ze swoich ust. Ja sobie pomyślałem wtedy, ale co, to Bóg chce, że skoro ja nie jestem gorący, to mam już być zupełnie sobie z drugiej strony zimny? I ten fragment nie dawał mi spokoju do momentu, kiedy kiedyś nie usłyszałem pewnego nauczania na temat tego miasta Laodycei. Miasto Laodycea, tak krótko przytoczę, było miastem, które było niesamowicie bogatym, rozwiniętym, kiedy przychodziły różne problemy, trudności, gdzieś, nie wiem, finansowe, kryzysy, czy jakkolwiek, albo jak w 60. czy 61. roku naszej ery było trzęsienie ziemi i Laodycea była prawie zburzona i nawet Rzym proponował pomóc w odbudowie tego miasta Laodycei i Laodycea stwierdziła, że jest na tyle gdzieś samodzielna, na tyle gdzieś bogata, że sobie sami poradzą. I rzeczywiście oni tacy byli. Ale jedna rzecz była ciekawa w tym mieście Laodycei, że po jednej stronie tego miasta, gdzieś troszeczkę dalej, były gorące źródła. Gorące źródła, takie uzdrowiskowe, gorące źródła. A z drugiej strony miasta z kolei płynęła zimna rzeka, która też była potrzebna. I kiedyś Laodyceusze wpadli na pomysł, że chcieliby tą gorącą wodę w swoim mieście. I wpadli na taki pomysł, że zbudują coś w rodzaju takiego akweduktu, żeby tą gorącą wodę przeprowadzić do miasta. I rzeczywiście wybudowali, zaczęli tą wodę puszczać, ale kiedy ona dotarła do miasta, ona już była letnia. Już się do niczego nie nadawała. I kiedy apostoł Jan mówi właśnie o tym mieście właśnie i o tych rzeczach, właśnie nawiązuje do tej sytuacji, że właśnie do tej sytuacji, kiedy wybudowali ten akwedukt, kiedy próbowali doprowadzić tą wodę gorącą, ona po drodze stała się niestety letnia. I mówi do nich Bóg, abyś ty był albo gorący, bądź takie gorące jak właśnie te źródła takie uzdrowiskowe, albo bądź po prostu zimny jak ta rzeka, rzeka taka orzeźwiająca, która była potrzebna do nawadniania pól i tak dalej. Nie bądź letni, bo letniego z ust wypluje. Letnie jest niedobre. Kto lubi letnie rzeczy jeść albo pić? I kiedy apostoł Jan mówi o tym, albo był zimny, albo gorący, to mówi, bądź zimny, właśnie jak ta rzeka, albo gorące, jak te gorące źródła, nie bądź jak ta woda, którą na siłę próbujesz gdzieś przeprowadzić do miasta. I kiedy patrzę na te dwie góry, Ebal i Garizim, widzę, że my często próbujemy właśnie wybudować coś w rodzaju takiego właśnie akweduktu, doprowadzić coś, zrobić coś po swojemu, że nie chce nam się poświęcić czas, żeby chodzić do tych gorących źródeł, ale wolimy wybudować akwedukt, żeby w naszym mieście było tak, jak my tego chcemy, żeby pozbawić się troszeczkę tego wysiłku, tego czasu poświęcić na to, żeby rzeczywiście pójść w określone miejsce. I tak samo jest właśnie z tymi górami, że chcemy zyskać coś i próbujemy za wszelką cenę, jakby to powiedzieć, budowanie tej trzeciej góry, czy budowanie nawet kładki do tej mniejszej góry. I niektórym to się nawet udaje. Niektórym to się nawet udaje, ale prędzej czy później ta kładka nie ma takiej możliwości, żeby na Bożej Górze ona wytrzymała. Ona zawsze runie. Ona zawsze runie. I kiedy podejmujemy codziennie nasze decyzje do tego, jak mamy postępować, kiedy modlimy się o to, Panie Boże, pomóż mi, otwórz moje oczy, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, otwieraj przede mną drogi, otwieraj możliwości, to Bóg robi to każdego dnia. Nawet kazania pastora Tomasza Kmiecika właśnie o tym mówiły, że my jako wierzący możemy dużo więcej niż sobie wyobrażamy. Powiem szczerze, takie jedno spostrzeżenie mam a propos kazań pastora Kmiecika. My się w ogóle z pastorem nie znamy, w ogóle. Pierwszy raz go w życiu w ogóle widziałem i pierwszy raz go w życiu w ogóle słyszałem. Ale co jest ciekawe, co moja żona zauważyła i też ja, że jego dwa ostatnie kazania, czyli na temat wdowy u Eliasza i Elizeusza, tak samo jak i poprzednie w sobotę na temat córki Jaira i tej kobiety chore na kwotok, że te jego dwa ostatnie kazania to są moje dokładnie te same dwa kazania, które miałem we Wrocławiu. Dokładnie ten sam temat, dokładnie te same historie. Także powiedziałem, jestem u siebie. To znaczy, że Bóg coś potwierdza. A jak było błogosławieństwo naszej córki tutaj, przyjechała też siostra mojego taty ze szwagrem, oni chodzą, są w takiej wspólnocie katolickiej, charyzmatycznej i okazuje się, że oni dokładnie ten sam temat przerabiają. Dokładnie też ten sam temat, tej kobiety chorej na krwotok, czy tej córki Jaira. I mi to pokazało jedną rzecz, że Bóg chce coś zrobić w Kościele, że Bóg w swoim Kościele ma pewną pracę do wykonania, że oczekuje rzeczywiście takiej postawy, jak ta kobieta chora na kwotok, która rzeczywiście wbrew wszystkim okolicznościom, ona chce uchwycić się Jezusa, że my wbrew wszystkim okolicznościom będziemy wdrapywać się na tą górę Garizim. I ja wiem, że to jest, często jest trudne. Trudne jest to, zwłaszcza tak jak była ta sytuacja tej kobiety chorej na krwotok, że musiała przełamać pewne rzeczy, że musiała zrobić coś wbrew wszystkim i wbrew obowiązującemu prawu. I często jest tak, że my będziemy dokładnie w takich samych sytuacjach. Tylko, że my przeważnie odpuszczamy. My przeważnie odpuszczamy, myśląc sobie, ja nie jestem w stanie tego udźwignąć, ja nie jestem w stanie zaakceptować tego odrzucenia odrzucenia, które będzie od strony ludzi. Ja mam kolegów, mam koleżanki, ja nie jestem w stanie z tego zrezygnować. Faktem jest to, że nie jest powiedziane, że nagle oni ciebie odrzucą, ale też wiemy, nie wiem, przynajmniej ja wiem z doświadczenia, że trudno jest być przyjacielem świata i być przyjacielem Pana Boga. Że nie ma jakiejś takiej drogi pomiędzy, którą można wybrać. I wiem, że tak jak u mnie w pracy rozmawiam nieraz z kolegami, jeden stwierdził po dłuższych rozmowach, mówi tak czy inaczej, on mówi, żeby zakończyć tą całą rozmowę, ważne, żeby po prostu być dobrym. No i zaczęła się znowu dyskusja, co to znaczy być dobrym? Co to znaczy być dobrym? Kiedy zacząłem mówić o cudach, o uwalnianiach, jak Bóg uwalnia i z konkretnym świadectwem opowiadałem, to w końcu po 2-3 tygodniach, kiedy pracowaliśmy razem, stwierdził, Darek, wiesz co, my chyba musimy się spotkać. Ja chyba potrzebuję uwolnienia od pewnych rzeczy. Bo wchodziłem w takie rzeczy, zaczął wymieniać różne rzeczy, łącznie z czarami, jakimiś kultami wieś, nordyckimi i tak dalej. I w końcu przyznam, że sam potrzebuję tego uwolnienia. Mówi, on nigdy nikomu temu nie mówił, bo nikomu za bardzo nie ufał. Mówi, ale myślę, że możemy się spotkać. I fajnie by było, gdybyśmy spotkali się i pogadali. I teraz mamy się jakoś spotkać niedługo. Ale dlaczego to zaistniało? Dlatego, że trzeba być pewnym tego, kim się jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli jesteś na tej górze Gerizm, obojętnie na jakim etapie, to musisz być przekonany o tym i pewnym tego, że na obojętnie jaki to jest etap, to ty jesteś w Jezusie Chrystusie. Że nie możesz tego odpuścić. Że błogosławieństwa, jakie płyną z tej góry, które tu możemy przeczytać, jest ich 12, są na tyle gdzieś cenne, na tyle gdzieś wartościowe, że warto zapłacić pewną cenę. Ja wierzę w to, że kiedy zaczynam wchodzić na tą górę, kiedy Bóg zaczyna gdzieś utwierdzać moje kroki, to za każdym razem, kiedy utwierdzi krok, od razu daje kolejną obietnicę. Bóg nie pozostawia ciebie na etapie niepewności tego, co masz robić w przyszłości, albo tego, jakie masz decyzje podjąć. Każdy utwierdzony krok oznacza, że otrzymujesz kolejną obietnicę, żeby pójść dalej. A to z kolei stawia ciebie w miejscu, gdzie znowu możesz wykazać się wiarą, którą Bóg chce znowu pobłogosławić ten akt wiary i znowu ciebie utwierdzić, gdzie znowu da ci kolejną obietnicę. I wdrapywanie się na tą górę z jednej strony mogłoby się wydawać, że jest długa droga, ale to jest droga nieustannego błogosławieństwa, nieustannego otrzymywania obietnic i nieustannego utwierdzania się w Panu Bogu. I w momencie, kiedy za każdym razem jesteś utwierdzany i patrzysz z tej perspektywy na tą drugą górę naprzeciwko, nagle okazuje się, że już jesteś dawno ponad tą górę. Nagle okazuje się, że jesteś już dawno ponad tą górę i jesteś coraz bliżej gdzieś tego szczytu. I kiedy zobaczyłem tą całą historię, zachęcam was do przeczytania, wreszcie nie wiem, czy to jest na zachętę w ogóle ten fragment, 5 Mojżeszowy, 28 rozdział, od 15 wersetu do końca rozdziału, to są skutki nieposłuszeństwa, to są wersety, aż 55 wersetów. To nie po to, żeby was przestraszyć, chociaż można się przestraszyć, ale żeby zobaczyć, od czego Bóg was uchronił. Ja jestem przekonany o tym, że jak zaczniecie czytać werset po wersecie i próbować gdzieś przypisać ten dany werset gdzieś do swojego życia, do albo określonej dziedziny swojego życia czy kogoś innego, nagle zobaczycie, przed iloma rzeczami Bóg was uchronił. W tych 55 gdzieś wersetach jest, jak ostatnio liczyłem, około 44-45 skutków nieposłuszeństwa i one są naprawdę straszne. I kiedy to przeczytasz, możesz być przekonany o tym, że jeśli chodzisz po tej Bożej Górze, to jesteś uchroniony od tych wszystkich rzeczy, od tych wszystkich skutków. I to jest właśnie ta Boża obietnica. Mówi, jeśli jesteś, Jezus powiedział, ja jestem światłością świata i nie może ukryć się miasto też położone na górze. I teraz pytanie do nas, czy my jesteśmy właśnie takim miastem położonym na górze? Czy my jesteśmy już rzeczywiście tymi, którzy są utwierdzeni w Jezusie Chrystusie? Ciekawe jest to, że Bóg wybrał, żeby powiedzieć te słowa przekleństwa i błogosławieństwa, dwie góry. Jak czytacie całą Biblię, na przestrzeni całej Biblii Bóg za każdym razem, nie wiadomo dlaczego, sprowadza wszystko do góry. Jak czytacie Księgę Daniela i są proroctwa dotyczące czasów ostatecznych, tam też jest przyrównanie Jezusa do góry. Tak? I co jakiś czas takie rzeczy się pojawiają. Kiedy czytamy o apostole Piotrze, kiedy Jezus mówi, że ty się nie będziesz nazywał Szymon, ale będziesz się nazywał Piotr, też zaczyna znowu coś mówić, że ty będziesz tą skałą, ty jesteś tą opoką. I ja wierzę, że Bóg chce nam coś w ten sposób powiedzieć. Kiedy jest przyrównanie do dwóch domów, które są wybudowane, jeden na piasku, drugi na skalę, pokazuje nam w ten sposób, jak mogą wyglądać nasze decyzje. I za każdym razem my możemy to zrobić. Za każdym razem my możemy podjąć taką decyzję, Panie Boże, ja chcę rzeczywiście być cały czas utwierdzany w tej górze. Panie Boże, pomóż mi. Ale musisz zauważyć jeszcze jedną rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, że kiedy idziesz na tej górze, do góry, no to obok ciebie są też inni ludzie. Ty nie idziesz na niej sam. Ty sam się na nią nie wdrapujesz. Że kiedy może coś ciebie, może coś odwraca twój wzrok w zupełnie inną stronę, w stronę tej góry Ebal, to są ludzie obok ciebie, którzy są w stanie ci pomóc. Są ludzie, którzy są w stanie w ostatniej chwili chwycić ciebie za rękę i mówi: nie poddawaj się, nie zjeżdżaj na dół, trzymaj się tego i pójdziemy razem. I właśnie po to jest Kościół. Żebyśmy razem na takiej górze, kiedy wspinamy się, wspierali siebie nawzajem. Tylko pytanie, czy ty oczekujesz tego też nie tylko od siebie, ale oczekujesz tego od innych ludzi. I pytanie też do tej drugiej strony. Czy rzeczywiście jesteś otwarty na to, otwarta, żeby tej drugiej stronie rzeczywiście pomóc? Myślisz sobie, nie, ja muszę iść jak najszybciej się wspinać, jak najszybciej rzeczywiście dotrzeć na sam szczyt. Ja nie mam czasu na zajmowanie się innymi rzeczami. I często są tacy ludzie nawet w naszych społecznościach, w kościołach, którzy tak próbują gdzieś zabrnąć w tym swoim, nie wiem, zdobywaniu tej góry, swojej góry, że zapominają zupełnie o drugim człowieku. Że są tak zapracowani w służeniu Panu Bogu, że zapominają służyć przez to właśnie drugiemu człowiekowi. Że są tak zapracowani w swojej służbie, że kiedy ktoś, brat, siostra obok ginie, kiedy zjeżdża na dół, nie są w stanie nawet ręki wyciągnąć. Mówi, nie, ja nie mogę poświęcić czasu na tej osoby. Ja nie mogę pozostać na razie na tym poziomie. Ja muszę zrobić coś więcej. Ja nie mogę na tym pozostać. Ale ten poziom, na którym może jesteś, może Bożą obietnicą, kolejnym krokiem dla ciebie jest to, żeby właśnie zająć się tą drugą osobą. Wykazać się właśnie tą miłością, wykazać się tym współczuciem, wykazać się właśnie tą bezwarunkową miłością. Przecież Jezus sam powiedział, że po tym ludzie poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Więc kluczem do tego, żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, jest to, żeby okazywać między innymi, między sobą właśnie tą miłość. A skoro okazywanie miłości jest bycie, oznacza bycie uczniem Jezusa Chrystusa, to oznacza, że służenie komuś drugiemu, służenie drugiemu człowiekowi może spowodować to, że ty będziesz wchodził jeszcze wyżej na tą górę. Nagle okazuje się, że Bóg cię przenosi kolejny poziom. I mało tego, nie tylko ciebie, ale osoba, której pomogłeś. I teraz pytanie do nas, w jakim miejscu ty jesteś na tej górze? Czy jesteś na tej górze i wspinasz się sam, czy patrzysz na ludzi, którzy są dookoła i potrzebują twojej pomocy? A może jesteś w tej dolinie i zastanawiasz się, jaką decyzję podjąć, że jesteś już na samym dnie i nie masz pojęcia, jaką decyzję dzisiaj podjąć, że nie wiesz, co zrobić, że nie wiesz, bo masz dwie drogi do wyboru, że pycha gdzieś ci nie pozwala z jednej strony przyznać się i wspinać się na właściwą górę, ale z drugiej strony nie chcesz wspinać się na tą górę Ebal i mówisz sobie, a może wybuduję swoją górę. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Dzisiaj Bóg chce ciebie wyciągnąć i z tej doliny, jak i tak samo chce ciebie zabrać z tej góry Ebal, abyś ty zdobywał tą właściwą górę, którą jest góra Garizim, gdzie jest to utwierdzenie, gdzie jest to błogosławieństwo, gdzie rzeczywiście Boża przychylność się nigdy nie kończy. I chciałbym na koniec, abyśmy pomodlili się właśnie o te rzeczy. Oczywiście żadnego wezwania nie będę robił, ale chciałbym, żeby każdy z nas właśnie przeanalizował swoje życie i zastanowił się, w którym miejscu jest. Czy jest na tej niewłaściwej górze, czy jest w tej dolinie, czy na jakim etapie jest tej góry właściwej i zweryfikował też swoje serce, na ile ono jest otwarte, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Ja wierzę w to, że Bóg ma dla nas błogosławieństwa. Ja wierzę, że tak jak ta góra Garizim jest wyższa od tej góry Ebal, tak samo to jest Boża obietnica, że my na te wszystkie troski, problemy będziemy patrzeć z góry, dlatego że Pan Bóg patrzy z góry i dla Niego to wszystko wydaje się małe, wydaje się takie same. Dla nas może pewne rzeczy nas przerastają, ale im jesteś bliżej Pana Boga, im jesteś wyżej na tej górze, okazuje się, że te troski, problemy zaczynają być już niczym. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się. Powstańmy. Zweryfikuj swoje serce i zastanów się właśnie, w którym miejscu jesteś. Nie patrz na to, kto stoi może obok ciebie. Jeśli chcesz, czujesz to pragnienie, żeby zawołać wręcz do Pana Boga, może wykrzyczeć, to wykrzycz to i nie przejmuj się tym, że ktoś to słyszy. Dlatego, że jeżeli idziemy wspólnie na tej właściwej górze, to jeden drugiego będzie wspierał i będzie pomagał. Jeżeli ktoś usłyszy twoje wołanie, dlatego że jesteś w niewłaściwym miejscu, to niech te osoby, które są obok, zareagują i niech zaczynają wspierać tę osobę i też się o nią modlić. Po to my jesteśmy. Po to jesteśmy Kościołem, po to jesteśmy tą jednością, aby siebie nawzajem wspierać. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty do nas dzisiaj mówisz. Że Ty do nas, Panie Boże, mówisz, że są dwie góry. Góra przekleństwa i błogosławieństwa. My, Panie Boże, chcemy wchodzić na tą właściwą górę. Nie chcemy, Panie Boże, kiedy jesteśmy w tej dolinie, kiedy jesteśmy na samym dnie, aby cokolwiek nas powstrzymało przed właściwą decyzją. Panie Boże, ja się modlę o to, że jeżeli pycha jest tym czymś, co przeszkadza, Panie Boże, w podjęciu decyzji, to ja modlę się, Panie Boże, aby ta pycha, to wszelkie pyszne serce zostało złamane, żeby decyzja była właściwie podjęta, Panie Boże. Ja modlę się, Panie Boże, o tych, którzy już podjęli tą niewłaściwą i wspięli się na tą górę, Panie Boże, przekleństwa, abyś Ty, Panie Boże, otworzył ich oczy, żeby zobaczyli, w jakim są miejscu i zobaczyli, że naprzeciwko, po drugiej stronie jest, Panie Boże, Twoje błogosławieństwo i Ty chcesz, aby oni zaczęli wspinać się na to. Panie Boże, ja modlę się o to, aby każdy, który wspina się na tą właściwą górę, górę błogosławieństwa, abyś Ty utwierdzał, Panie Boże, ich kroki, żebyś dawał nowe, Panie Boże, obietnice, aby ludzie mogli jeszcze więcej, Panie Boże, bardziej wzrastać. Ale przede wszystkim, Panie Boże, modlę się o to, żebyśmy w tym całym dążeniu do tego wszystkiego nie zapominali, Panie Boże, o tych, którzy są dookoła nas, że oni też potrzebują, Panie Boże, Ciebie, że oni też potrzebują do tego, aby ich pociągnąć, Panie Boże, na kolejny poziom, żebyśmy nie dopuścili do tego, żeby ktoś podjął decyzję, ja zjeżdżam w dół i wspinam się na łatwiejszą drogę. Panie Boże, my tego nie chcemy. Panie Boże, dlatego modlę się o to, żeby w naszych sercach, Panie Boże, zaczęła objawiać się ta miłość do drugiego, Panie Boże, człowieka. Ty jesteś tym, Panie Boże, który jest miłością, wlał to w nasze serce i chcesz, abyśmy w taki sposób żyli i o to, Panie Boże, się modlę, abyśmy wspólnie dążyli, Panie Boże, do wypełniania się Twoich obietnic dla naszego życia. Tam, gdzie jest, Panie Boże, Twoje błogosławieństwo. Amen.